Cześć, z tej strony Krzysiek Lis z Domowego Survivalu. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad tym, co jest najważniejsze i co należy zrobić w pierwszej kolejności, kiedy w mieście czy na wsi zabraknie prądu. Zapraszam. Jakiś czas temu w materiale o najważniejszym elemencie zestawu EDC prosiłem Was, abyście napisali, co zrobicie w pierwszej kolejności, kiedy w Waszym domu i w całej miejscowości, w całym mieście zabraknie prądu. Dostaliśmy ponad 120 odpowiedzi, najróżniejszych. Ja te odpowiedzi zebrałem do kupy i teraz Wam przedstawię, podobnie jak ostatnio, od tych, które pojawiały się najrzadziej. Oczywiście każda odpowiedź była inna, w zasadzie nie było dwóch takich samych. Natomiast gdzie było to możliwe, staraliśmy się zebrać je do jakiegoś takiego ogólniejszego hasła, jeśli kilka osób pisało o tym samym, tylko nieco inaczej. No ale było też chyba 6 pojedynczych odpowiedzi, takich jak: sięgam z piwnicy, szafki, kuchenkę na kartusze. Czyli no, wiedząc, że nie będę mógł za chwilę gotować, wyciągam kuchenkę. Spoko. Sprawdzam temperaturę na centralnym piecu. Idę zagasić piec centralny. Ktoś pisał, że centralne ogrzewanie u niego wymaga prądu, więc kiedy tego prądu nie będzie, on musi zgasić w kotle, żeby nie nastąpiła jakaś awaria. To jest ważna informacja. Jeśli ktoś ma taką sytuację, to musi o tym wiedzieć, ale warto w takim momencie zastanowić się nad jakimś podtrzymaniem zasilania tego kotła. Przecież nie zawsze w momencie, w którym zabraknie prądu, będziemy w domu i będziemy w stanie zareagować. Sprawdzam, czy elektronika działa na przykład pod postacią komórki. Tutaj chodziło o to, że jeśli w ogóle nic nie działa, żadna elektronika nie działa, to znaczy, że mamy do czynienia z jakąś poważniejszą awarią, na przykład z jakimś impulsem elektromagnetycznym czy rozbłyskiem słonecznym. Okej. Jak najszybciej pobieram, oczywiście z Netflixa, tyle odcinków obecnie oglądanego serialu, ile się tylko da, żeby po prostu przeczekać ten brak prądu. Nie ma prądu, więc dzwonię do szefa i się pytam, czy mam po co przychodzić do pracy. Całkiem racjonalna informacja. Znaczy, ja zakładałem, że będzie chodzić o wieczór i że do rana tam być może ten prąd już znowu będzie, tak? No ale okej, w porządku. Dwie osoby napisały, że chcą naładować telefon i ewentualnie powerbank. Jedna osoba napisała, że podłącza telefon do laptopa i nabija na maksa. Ktoś inny napisał, że idę do samochodu naładować telefon i powerbank, jeśli nie będzie miał z 95% i przygotowuję latarkę z zapasowymi akumulatorami. No okej, samochód jest świetnym awaryjnym źródłem prądu, przecież ma akumulator, przecież ma silnik, zapas paliwa, czyli tak naprawdę jest agregatem prądotwórczym. Tu jak widzicie jest różnica tylko w szczególe. Jedna osoba napisała, że będzie ładować telefon z laptopa, druga osoba napisała, że będzie ładować telefon i powerbank w samochodzie. Niektóre laptopy mają taką funkcję, że jedno gniazdko USB jest dostępne do ładowania zewnętrznych urządzeń, nawet kiedy laptop jest wyłączony. Mój laptop taką funkcję ma. Brałem to pod uwagę właśnie, te funkcje, wybierając konkretnie to urządzenie, bo to właśnie o to chodzi, że w momencie, w którym ja potrzebuję użyć laptopa jako źródło do ładowania czegoś, no to wtedy właśnie nie muszę go włączać, czyli tego prądu będę miał do dyspozycji więcej, no bo nie zużyję prądu na podtrzymywanie laptopa w stanie włączonym. Dwie osoby napisały, że zagospodarowują albo zabezpieczają jedzenie z lodówki i zamrażarki. To było tak. Ktoś napisał: opróżniam zamrażarkę i przetwarzam z niej jedzenie na palniku gazowym, a druga, że wyciągam jedzenie z lodówki i szukam jakiegoś chłodnego miejsca na to, na przykład piwnica. Ja myślę, że to jest trochę przedwczesna reakcja, bo ten prąd rzeczywiście może wrócić za kilka godzin. Za godzinę. Jak za kilka godzin wróci prąd, to tym rzeczom w lodówce, w zamrażarce się nic zupełnie nie stanie. Nawet gdyby tego prądu miało nie być przez tydzień, to i tak nie ma potrzeby zjadania tych wszystkich rzeczy od razu, czy przenoszenia ich wszystkich gdzieś. Bo ta lodówka, ta zamrażarka przez co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt godzin utrzymują temperaturę na tyle niską, że ta żywność będzie można spożywać bezpiecznie. A jeśli się będzie tą żywnością rozsądnie gospodarować w obrębie lodówki i zamrażarki, to można naprawdę przeciągnąć nawet do kilku dni. Aż korci mnie, żeby zrobić eksperyment właśnie tego typu i to Wam udowodnić na przykładzie. Chyba szlak jednak trafił tę baterię, którą teraz używam, bo dopiero co zacząłem nagrywać, już jest rozładowana. Po dwie osoby również podały takie odpowiedzi. Włączam telefon na tryb oszczędzania energii. Fajnie, nie ma po co zużywać nie wiadomo jak dużo prądu w telefonie. Będzie mógł dzięki temu dłużej działać. Dwie osoby napisały, że jadą po większy zapas benzyny. Chyba nawet między przygotowaniem przez mnie tej kartki a nagraniem teraz jeszcze jedna osoba coś takiego napisała. Nie zawsze może być to możliwe. Jeśli znasz jakąś stację benzynową, na której jest awaryjne zasilanie i wiesz, że w razie braku prądu w całej Twojej okolicy tam właśnie prąd będzie, to oczywiście jedź, zatankuj, bo to jest jak najbardziej logiczne. Dwie osoby napisały, że będą pić alkohol. Ktoś napisał: na taką sytuację mam zawsze przygotowaną w zamrażalniku 0,2 rudej gorzkiej. Wracam na chatę i w spokoju przyjmuję trunek. No okej, no. Szanuję taką odpowiedź. Ja bym tak nie zrobił. Bo dla mnie ten brak prądu mógłby być sygnałem, że coś się dzieje więcej. I nie byłby to powód, żeby pić alkohol, ale w sumie też czasami widząc dyskusje na jakichś tam forach czy stronach ze śmiesznymi obrazkami, jakiś tam grzyb atomowy, co byś zrobił, gdyby taki grzyb atomowy pojawił się na horyzoncie, ktoś pisze, żeby otworzył piwo, albo co byś zrobił, kiedy w ziemię będzie uderzać meteoryt za kilkanaście minut, no to też piszą ludzie, że otworzą wino, posiedzą z bliskimi. No i w sumie, jakbym wiedział, że to początek jakiegoś dużego kataklizmu, może rzeczywiście chciałbym spędzić te ostatnie minuty na spędzeniu czasu z bliskimi. Trzy osoby planują zebranie i sprawdzenie zapasów prądu. No ja to pod tym hasłem zebrałem takie odpowiedzi jak: zbieram wszystkie powerbanki, baterie, akumulatory, sprawdzam swoje zasoby prądu i na ile mi wystarczą i robię szybkie sprawdzenie zapasu prądu moich urządzeń, wyłączam co niepotrzebne i gromadzę potrzebne zamienniki. Nie bardzo wiem dokładnie, o co Wam chodziło, bo to było mało szczegółów, no ale właśnie zebranie baterii z całego domu, powerbanków. No, jak zabraknie tego prądu, to dobrze wiedzieć, co mamy do dyspozycji. Jak zabraknie wody, dobrze wiedzieć, ile mamy wody w zapasie. Jak zabraknie żywności, dobrze wiedzieć, ile mamy żywności w zapasie. I to jest w sumie logiczne, całkiem logiczna odpowiedź. Nie wiem, czy ja bym to robił w pierwszej kolejności, ale na pewno gdzieś na mojej liście to by się pojawiło. Trzy osoby napisały też, że zamierzają napalić w kominku, dlatego że przy braku prądu nie działa u nich ogrzewanie. Mamy na kanale materiał o przygotowaniach na zimę stulecia, tutaj się pojawi karta. I tam właśnie wspominaliśmy o tym, że na ewentualność braku prądu w czasie takiej zimy stulecia dobrze jest mieć jakieś awaryjne źródło ciepła, które nie wymaga prądu. Na przykład właśnie kominek. Kolejne trzy osoby napisały, że planują zabunkrować się w mieszkaniu. Ktoś napisał to w taki sposób: przeniósłbym moje zapasy z piwnicy do mieszkania, zastawił wszystkie okna, ponieważ światło latarek mogłoby sprowadzić nieznajomych i czekałbym na dalszy rozwój sytuacji. Jeszcze inna osoba napisała: jeśli nie ma prądu w całym mieście, to wracamy do domu, bo tylko tam jest bezpiecznie. Czy brak prądu, czy taka sytuacja, jak ja mówiłem, że po prostu tego prądu zaczyna brakować, jest powodem, żeby od razu, nie wiem, zasłaniać okna meblami, czy dyktą, czy kartonami, żeby sąsiedzi nie widzieli światła latarek? Chociaż sąsiedzi raczej też mają latarki. Też sobie będą świecić. Rozumiem, że już po kilku dniach braku prądu nie chcemy się wyróżniać jako ci lepiej przygotowani. Okej, no ale czy trzeba takie środki wprowadzać od razu? Nie do końca się z tym zgadzam, ale tak odpowiedź się pojawiła, więc o tym wspominam. Pięć osób napisało: od razu odpalam agregat. Od razu odpalam agregat. Fajnie, że macie agregat prądotwórczy. No ja nie mam agregatu, no mieszkam w bloku, trudno jest mi wyobrazić sobie odpalanie agregatu na balkonie, chociaż w innych państwach, w krajach biedniejszych takie rozwiązania są stosowane całkiem często. Nie mam przekonania, że od razu należy ten agregat prądotwórczy odpalić. Gdybym ja sobie budował taki układ awaryjnego zaopatrzenia mojego domu w prąd, to byłby on oparty o akumulator, przetwornicę i dopiero agregat. Bo wydaje mi się, że nie zawsze jest potrzeba odpalać agregat. Agregat zużywa dosyć dużo paliwa i to paliwo się marnuje, kiedy nie zużywamy całego prądu z agregatu. A bardzo często jest tak, że nie zużywamy całego prądu z agregatu, potrzebujemy go tylko po to, żeby podtrzymać działanie pompki centralnego ogrzewania, nie wiem, kompresora w lodówce, może telewizor, radio, ładowarka jakaś, tak? Do akumulatorków. Jest sens odpalić ten agregat na kilka godzin, żeby te wszystkie urządzenia sobie popracowały, żeby lodówka się schłodziła, żeby ogrzewanie ogrzało nam dom przez kilka godzin, żeby naładować co trzeba i w tym momencie ten agregat obciążyć jak najbardziej, naładować akumulator, a potem ten agregat wyłączyć i niezbędne urządzenia, jakieś tam oświetlenie, zasilać na przykład właśnie z tego akumulatora i przetwornicy. Najlepiej z akumulatora bez przetwornicy, prądem stałym. Dzięki temu to paliwo wystarczy nam na dłużej, no ale z drugiej strony potrzebna jest większa inwestycja w ten akumulator, który może kosztować kilkaset złotych, no i przetwornicę, która następne małe kilkaset złotych także będzie kosztować. Sześć osób napisało świetną rzecz. Świetną, bo ja też bym to zrobił jako jedną z pierwszych rzeczy w takiej sytuacji. Idę do sklepu zrobić zakupy. Ktoś napisał to dokładnie tak. Sprawdzenie powiększenia zapasu świec, baterii do latarek, zapałek itp. oraz jedzenia bez potrzeby chłodzenia. Jeśli nie ma w całym mieście prądu, to wiadomo, że nie będą za chwilę działać kasy fiskalne, że już nie działają lodówki, że sklepy będą za moment pozamykane. I to jest ostatni moment, ostatnia chwila, żeby coś jeszcze dokupić. Jeśli sklepy działają, jeszcze działają, no to koniecznie trzeba do tego sklepu pójść i kupić. Być może działają terminale do kart płatniczych. Jeszcze. Bo być może działać będzie przez kilka godzin łączność komórkowa. Być może działają jeszcze kasy fiskalne. Z tego co pamiętam, kasy fiskalne powinny mieć zasilanie awaryjne jakieś. Ta kasa fiskalna, którą ja mam w Karluchu, ma wbudowany akumulator właśnie w tym celu. Więc wydaje mi się, że raczej tak bezpośrednio po wyłączeniu prądu w skali całego miasta sklepy jeszcze będą działać. I może nawet właściciele tych sklepów będą bardziej skłonni sprzedać na przykład rzeczy z lodówki czy z zamrażarki, troszkę taniej, wiedząc, że albo sprzedadzą je taniej, albo się zepsują i zmarnują. Także to jest świetny moment, żeby się przejść do sklepu, kupić parę zgrzewek wody, kupić parę kartonów makaronu. Makaron się w kartonach sprzedaje? Nie, raczej nie. No to parę kartonów, nie wiem, soku, parę opakowań makaronu. Naprawdę przyjść ze sklepu, będąc obładowanym w jedzenie, w wodę. Jeśli oczywiście ten prąd za 2 godziny wróci, to no, czy stracimy coś? Trochę czasu i wysiłku. No to jedzenie i tak prędzej czy później zjemy. Więc pamiętajcie, do zapasów kupujemy to jedzenie, które jadamy na co dzień, żeby się nie marnowało. Jeszcze jedna rzecz. Żeby to było możliwe, kiedy nie będą działać terminale do kart płatniczych, no to musimy mieć gotówkę. Czyż nie jest tak, że przy wielu okazjach wspominałem, że na trudne czasy jedną z najważniejszych rzeczy jest właśnie gotówka? Pierwszą nawet z najważniejszych rzeczy jest gotówka właśnie na tego typu sytuacje. 6 osób napisało, że zamierza się już ewakuować, kiedy tego prądu zabraknie. I to były takie odpowiedzi jak: skoro nie ma prądu w całym mieście, to znaczy, że to jakaś poważniejsza awaria i tego prądu nie będzie przez dłuższy czas. Tak więc biorę zestaw EDC, 72-godzinny i jakie tam jeszcze mam zestawy i udaję się do punktu ewakuacji lub do bliskich w innym mieście. Słowem mówiąc, ewakuacja. Ktoś inny napisał: biorę rodzinę, mandżur i oddalam się do miejsca ewakuacji, jako że podejrzewam wybuch wojny. Jako że moje miasto prawdopodobnie byłoby jednym z pierwszych celów ataku, to wolę być gdzie indziej. O ile nie ma paraliżu komunikacyjnego, to ewakuacja w moim przypadku nie stanowi problemu. Potencjalne straty kosztowe, czasowe w przypadku omyłki są w zasadzie żadne i mogę sobie zatem na taką ekstrawagancję pozwolić. Przy braku prądu nie będą działały sklepy ani stacje benzynowe, więc paliwa do agregatu nie kupi się. Wody także nie, a więc rower i z daleka od miasta. Scenariusz opisany był tak, że nie ma prądu w całym mieście. Co robisz? Wydaje mi się, że taki scenariusz to nie jest jeszcze dobry powód, żeby się ewakuować. Znaczy, ja w takim scenariuszu bym się nie ewakuował, ale zwróć uwagę, że tutaj ktoś napisał, że jego miasto byłoby jednym z pierwszych zaatakowanych w czasie wojny. Może chodzi o Suwałki, może chodzi o Białystok. Trudno jest mi ocenić. Więc ktoś, kto ma dosyć specyficzną pod tym kątem sytuację, no i obawia się tej wojny, czy jakiegoś takiego kataklizmu wymagającego ewakuacji bardziej niż ja, no ma inne do tego podejście. Ja tego podejścia nie krytykuję. Sam bym się tak od razu jeszcze nie ewakuował, ale rozumiem, że ktoś mógłby chcieć tak zrobić. Zresztą zwróćcie uwagę na ten jeden aspekt. Potencjalne straty kosztowe, czasowe w przypadku omyłki są w zasadzie żadne i mogę sobie zatem na taką ekstrawagancję pozwolić. I to też jest ważne. Jeśli nie jest dla mnie dużym kosztem czasowym, pieniężnym wyniesienie się do sąsiedniego miasta, tylko po to, żeby następnego dnia stamtąd wrócić, to jestem bardziej skłonny to zrobić niż w każdej innej sytuacji. I to też trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli taka ewakuacja będzie mi kosztować kilkadziesiąt złotych, ale ciche dni z żoną przez miesiąc, no to na pewno bym był bardziej skłonny, żeby się zastanowić poważnie przed podjęciem takiej decyzji. To jest chyba oczywiste. 10 osób, zbliżamy się, top 5, to jest piąta najpopularniejsza odpowiedź. Dzwonię do najbliższych. Informuję rodzinę i ustalam, co z nią robić dalej, albo upewnienie się, czy wszyscy są bezpieczni. Zupełnie naturalny odruch. Bardzo fajnie, że tak wielu z Was zwróciło na to uwagę. Tak, też bym to zrobił, chociaż pewnie nie w pierwszej kolejności. 12 osób napisało, że nie będzie robić nic, w sensie nic konstruktywnego. Część napisała osób, że nie będzie robić nic, ktoś napisał, że będzie szedł spać, ktoś napisał, że pójdzie, że usiądzie w kącie i będzie płakać. I ja nie wiem, czy Wy sobie ze mnie robicie jaja, czy o co chodzi. Naprawdę nie wiem, no bo to nie jest rozwiązanie. Usiąść i płakać. Okej, rozumiem, że część z Was być może nie jest w stanie zrobić nic, bo jeszcze nie jest przygotowanych do zrobienia czegokolwiek. Być może część z tych osób, które tak napisały, chciały ironicznie zwrócić uwagę na to, że przecież brak prądu to nie jest tragedia. To nie jest tragedia, ale to też nie jest coś trywialnego. Nie bez przyczyny nagraliśmy kiedyś osobny materiał tylko właśnie na ten temat, że kiedyś nie było prądu, jak sobie ludzie radzili. Tak, zobaczcie, ten materiał tutaj wyjedzie. 15 osób napisało, że zorganizuje sobie jakieś inne źródło światła. Latarki, ktoś tam pisał o lampach naftowych, jakieś tam LEDy z akumulatora. Czyli po prostu pierwsze rzecz, którą robimy, to jest uruchomienie innego światła. No to mi się wydawało tak oczywiste, że nawet ja sam o tym nie pomyślałem. W sensie, ja chcąc zapytać Was o to, co zrobicie, kiedy zabraknie prądu, doszedłem do wniosku, że no, na pewno tam latarkę się wyciągnie i coś potem zaczniemy robić innego. No ale oczywiste jest, że właśnie tą pierwszą rzeczą, którą weźmiemy do ręki, będzie właśnie czy latarka, czy świece, czy lampa naftowa. Druga najpopularniejsza odpowiedź. 23 osoby napisały coś w stylu: sprawdzam, gdzie jest awaria i jak długo potrwa. Znaczy, gdzie ona jest, no to już powiedziałem, tak? Założenie było takie, że jest w całej miejscowości, w całym mieście. Nie było wiadomo, jak długo potrwa. I tam były często odpowiedzi takie, że dzwonię do zakładu energetycznego, pytam, kiedy nie będzie prądu i w zależności od tego będę podejmować dalsze działania. Tak, to jest bardzo dobry kierunek, no bo wiadomo, że inaczej będę postępować, jak tego prądu nie będzie przez godzinę. To co? Zapalę sobie świeczki, wyciągnę książkę, albo nawet nie będę wyłączał laptopa, tylko po prostu skończę to, co robiłem i poczekam, aż prąd zostanie włączony z powrotem. No i jeśli miałbym informację, że tego prądu nie będzie przez kilka dni czy przez tydzień, no to rzeczywiście jest dowód na to, że jest to jakaś głębsza, grubsza awaria i że trzeba zupełnie inne środki zaradcze podjąć. To jest naturalne. Ale mimo to nie jest pierwsza rzecz, którą ja bym zrobił. Najczęściej podawana przez Was odpowiedź, tylko jedna osoba więcej, bo 24 osoby taką odpowiedź napisało, to było: robię zapas wody. Napuszczam wodę do wanny, do wszystkich pojemników, no bo jak nie ma prądu w skali całego miasta, to za chwilę również najprawdopodobniej zabraknie wody. Jeśli nie za chwilę, to za kilka godzin. I dlatego to jest pierwsza, absolutnie pierwsza rzecz, którą ja bym zrobił. Nalałbym wody do wanny, do wiader, do garków, do misek. Może nawet wziąłbym od dzieci pudełka na zabawki i też nalałbym do nich wodę. Zresztą, co ja Wam będę opowiadał, tu jest osobny film na ten temat, warto go zobaczyć. Dlaczego to jest najważniejsze moim zdaniem? Bo o żywność w domu jest dosyć łatwo. Bez żywności możemy też przeżyć spokojnie 3 tygodnie, nie jedząc nic, tak? A mając jakiś taki podstawowy zapas żywności, spokojnie kilkanaście dni przeczekamy. Natomiast wody zużywamy w domu ogromne ilości. I bez wody funkcjonować tak na takim normalnym poziomie jest bardzo trudno. A woda jest też niezbędna, nie tylko do picia, gotowania posiłków, lecz także do zachowania higieny. Jeśli ten brak prądu będzie się wiązać na przykład z jakąś epidemią, bo akurat trafi się w momencie, kiedy jest epidemia grypy. Tak jak zaczyna być ta epidemia grypy podobno w Czechach już w tej chwili, kilka dni temu, tak? To pewnie w Polsce zaraz będzie. No to w takim momencie kluczowe wydaje się być, żebyśmy mogli umyć ręce przed jedzeniem. Częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zachorowania właśnie na grypę. Zwłaszcza jak się będziemy pilnować i jeszcze do tego nie będziemy dotykać twarzy. No ale o to jest bardzo trudno. Więc to właśnie ten zapas wody wydaje mi się być w tej sytuacji najważniejszy do zrobienia. Ja bym zrobił to właśnie w ten sposób, że zacząłbym nabierać tę wodę i dopiero potem dzwoniłbym do bliskich, żeby się upewnić, że tego prądu rzeczywiście u nich nie ma i powiedziałbym im: ej, słuchajcie, nabierajcie wodę do wanny. Żebyśmy wszyscy mieli wodę w wannie, a nie tylko, żeby była woda w moim, żebyśmy tylko musieli z mojego zapasu wody korzystać. I dopiero potem bym dzwonił do zakładu energetycznego, pytać albo szukałbym informacji w telefonie komórkowym, jak długo tego prądu nie będzie. Albo nastawiam radio, bo też takie czasami odpowiedzi pisaliście, żeby dowiedzieć się, jak długo nie będzie prądu. No bo nawet jeśli tego prądu nie będzie kwadrans, no to zmarnuję 100-200 litrów wody, którą uda mi się wlać do wanny i do kilku wiader. To jest żaden koszt, naprawdę żaden koszt i to jest dlatego jest to pierwsza rzecz, którą uważam, że trzeba było zrobić. Potem, jak już miałbym tę wodę, poszedłbym do sklepu, jeśli jest jeszcze otwarty, właśnie kupić kilka rzeczy. No i potem może bym się zastanowił, czy nie pojechać na stację benzynową, jeśli bym wiedział, że gdzieś jest jakaś blisko i być może jest tam agregat prądotwórczy. Śmiesznie wyszło, że rozkład tych Waszych odpowiedzi jest tak podobny do tego, co ja sam bym robił właśnie w pierwszej kolejności, gdyby zabrakło prądu. Pytanie na dziś dla Was. Wyobraźcie sobie, że dowiadujecie się, że w Waszym mieście ma, czy w Waszej miejscowości, powiecie, ma miejsce epidemia jakiejś choroby typu grypa. Przyjmijmy, że choruje co 10 osoba i co 10 z chorych osób umiera. Jakie działania podejmujecie w takiej sytuacji? Piszcie oczywiście odpowiedzi w komentarzach, za jakiś czas opracujemy je, zbierzemy je do kupy i przygotujemy właśnie tego typu materiał, jak ten dzisiejszy. Abyście go nie przegapili, ani tych innych, które przygotujemy dla Was w przyszłości, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, korzystając z tego czerwonego przycisku tutaj na dole. Napiszcie też komentarz, co myślicie o tym materiale. Dajcie łapkę w górę, jeśli uznacie go za wartościowy. I co? Widzimy się w kolejnym filmie, mniej więcej za tydzień. Do zobaczenia, hej!